Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Obecnie samoloty pasażerskie są wizualnie bardzo do siebie podobne, zwłaszcza gdy mówimy o nowoczesnych samolotach z silnikami turbowentylatorowymi. Tutaj nieważne, czy producent działa od dekad, czy na przykład jest nowym chińskim tworem. Jeśli nie fascynujemy się lotnictwem i nie znamy się na poszczególnych producentach, ciężko będzie nam zauważyć różnicę. Optymalny wzór, z którego do dziś korzystają producenci, powstał bardzo szybko, ponieważ powstał zaraz po 1945 roku za sprawą de Havillanda Comet. Słynna kometa była pierwszym pasażerskim samolotem odrzutowym, za co przypłaciła sporą cenę. Jednak to ich projekt był później powielany przez producentów. Jednak producenci mimo to z pewnych względów kombinowali z układem silników. I bardzo popularne w pewnym momencie stało się montowanie silników w sekcji ogonowej. Tylko właśnie, dlaczego? Dlaczego również producenci wrócili do zamysłu konstruktorów de Havillanda i do dziś, mimo że minęło już ponad 70 lat, samoloty wciąż są podobne do komety? Zapraszam do oglądania. Udając się w podróż, często zabieramy ze sobą komputer, aby na nim pracować lub robić inne różne rzeczy w internecie. W tym przypadku także ważne jest nasze bezpieczeństwo, o które dba partner dzisiejszego odcinka, NordVPN. W dzisiejszych czasach jesteśmy narażeni na częste ataki hakerów, między innymi w czasie korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. Firma NordVPN broni nas właśnie przed takimi atakami, dzięki stworzeniu szyfrowanego tunelu dla danych, który chroni naszą tożsamość online przez m.in. ukrywanie adresu IP. NordVPN jest również dostępny w formie aplikacji, zarówno dla telefonów z Androidem, jak i iOS. Dlatego na smartfonach również można korzystać z funkcji dostępnych w innych krajach. Dodatkowo teraz NordVPN przygotował ofertę, gdzie przy zakupie dwuletniej subskrypcji otrzymujemy 1 miesiąc gratis, 70% zniżki oraz aż 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dlatego na spokojnie możemy zapoznać się z tym tematem. W przypiętym komentarzu oraz opisie filmu znajdziecie specjalny link dla widzów kanału Samoloty, gdzie właśnie możecie skorzystać z promocji. A teraz lecimy z odcinkiem. Musimy się cofnąć do początków lotnictwa. Mogłoby się wydawać, że początkowo nie było problemów z rozmieszczeniem silnika, ponieważ ten był tylko jeden. Jednak właściwie Flyer One braci Wright miał co prawda jeden silnik, jednak jego moc była rozdzielona pomiędzy dwa śmigła. Samoloty szybko się rozwijały, a ich nowe silniki tłokowe trafiały głównie na dziób maszyny. Potrzebowaliśmy coraz większych samolotów, jednak moc silników nie rosła aż tak szybko. Aby zwiększyć ciąg, dodawaliśmy kolejne silniki. I tak powstał na przykład Ford Trimotor, z konstrukcją, którą znamy do dziś. Dwa dodatkowe silniki powędrowały pod skrzydła samolotu. Wszystkie maszyny, które powstawały przed 1945 rokiem, były swojego rodzaju eksperymentami z konstrukcją maszyn. Schemat budowania samolotów ujednoliciły dwa samoloty. Boeing 247 oraz Douglas DC-1. Na początku lat 30. XX wieku pojawiły się w Stanach Zjednoczonych obawy przed samolotami konstrukcji drewnianej, spowodowane katastrofą jednego z Fokkerów. Linie lotnicze kładły nacisk na producentów, aby ci stworzyli od początku nową, nowoczesną na tamte czasy maszynę. Pierwszy był Boeing z modelem 247 zaprojektowanym dla linii United. Jako że w tamtych czasach linie ściśle współpracowały z producentami, mogły żądać posiadania jakiegoś modelu na wyłączność. I tym sposobem linie Transcontinental oraz TWA musiały zwrócić się do Douglasa, który stworzył dla nich Douglasa DC-1, protoplastę jednego z najpopularniejszych samolotów świata, Douglasa DC-3. Szczególną uwagę warto zwrócić właśnie na Boeinga 247, który wprowadził do lotnictwa takie nowinki techniczne, jak instalację przeciwoblodzeniową, przestawne skrzydła, czy nawet chowane podwozie. Z powodu specyficznej konstrukcji tamtych samolotów wyboru nie było. Dwa gwiazdowe silniki trafiły na skrzydła. Możliwość eksperymentowania wróciła, gdy samoloty podczas postoju wróciły do poziomu. Właśnie za sprawą de Havillanda Comet. Osobny odcinek o komecie i powodzie, dlaczego zamontowanie kwadratowych okien w samolocie było koszmarnym w skutkach błędzie konstrukcyjnym, znajdziecie na kanale. Nowa konstrukcja samolotu i powstanie pierwszego pasażerskiego samolotu odrzutowego dała inżynierom możliwość eksperymentowania z układem nowych silników odrzutowych. pierwszym pasażerskim odrzutowcem z silnikami w sekcji ogonowej był pierwszy francuski odrzutowiec, Soud Aviation Caravelle, który swój pierwszy lot odbył w 1955 roku. Powodów, dlaczego Francuzi postanowili przenieść silniki na tył, było sporo. Jednak przede wszystkim możemy wyróżnić dwa najważniejsze czynniki, dlaczego warto montować silniki właśnie w sekcji ogonowej maszyny. Przede wszystkim w tamtych latach silniki były dużo bardziej zawodne niż obecnie. Między innymi ze względów bezpieczeństwa montowano niegdyś trzy silniki, tak aby w przypadku awarii jednego z urządzeń, dwa kolejne dawały wystarczająco dużo ciągu, aby samolot mógł bezpiecznie dolecieć do najbliższego lotniska. Należy pamiętać, że samolot może nabierać i utrzymywać prędkość dzięki ciągowi wytworzonemu przez każdy z silników. Jeśli jeden z nich przestanie działać, dojdzie wtedy do asymetrii ciągu. Można to porównać do sytuacji, w której będąc na łódce, wiosłowaliby się tylko przy jednej burcie. W takim wypadku łódka zaczęłaby się kręcić w kółko i nigdzie byście nie popłynęli. W przypadku samolotu sytuacja byłaby podobna. Aby dalej lecieć przed siebie, pilot musiałby kontrować sterami, aby wyrównać lot. Obciążenia na stateczniku pionowym są wtedy bardzo duże, jednak asymetria będzie zdecydowanie mniejsza, gdy silniki znajdą się bardzo blisko siebie, w tylnej części maszyny. Wtedy ciąg będzie zdecydowanie bliżej osi samolotu, co przy awarii jednego z urządzeń nie będzie aż tak bardzo wpływać na zachowanie samolotu w locie. Drugi najważniejszy czynnik, który spowodował, że niektórzy producenci zdecydowali się właśnie na taką alternatywę, jest sam powód, dlaczego samolot może latać. Skrzydła w samolocie mają generować siłę nośną. Gdy silniki powędrowały na tył, pod względem aerodynamiki zdecydowanie poprawiło to ilość generowanej siły nośnej, a same manewry stały się dużo łatwiejsze. Z dodatkowych korzyści można wyróżnić na przykład redukcję hałasu w kabinie pasażerskiej czy zmniejszenie rozmiarów statecznika pionowego. Dzięki tej filozofii powstały takie samoloty jak McDonnell Douglas DC-9, Boeing 717 czy bliższe nam Iljuszyny 62. Jednak takie rozwiązanie ma również minusy. Przede wszystkim środek ciężkości samolotu zostaje mocno zachwiany, przez co samoloty te posiadały specjalne dociążenia na skrzydłach, co zwiększało niestety masę samolotu. Dostęp do silników był dużo trudniejszy, przez co pilot nie miał bezpośredniego dostępu do silników przed lotem w celu wykonania inspekcji. Jako że silniki powędrowały do tyłu, dodatkowo musiały zostać zamontowane pompy, które transportowały paliwo ze skrzydeł do sekcji ogonowej. Jednak największy problem stanowi same zachowanie takiego samolotu podczas lotu i możliwe nieodwracalne konsekwencje podczas przeciągnięcia. Samolot z silnikami pod skrzydłami podczas startu ma tendencję do unoszenia nosa, co jest korzystne, ponieważ chcemy, aby samolot wystartował. Natomiast podczas zwalniania nos się opuszcza. Odwrotnie sytuacja wygląda w samolocie z silnikami z tyłu. Nos się unosi podczas zwalniania, natomiast podczas przyspieszania nos opuszcza się, przez co potrzebujemy do startu większą prędkość oraz taka tendencja jest szczególnie niebezpieczna podczas odchodzenia na drugi krąg. Niezwykle niebezpieczna jest sytuacja, w której dojdzie do przeciągnięcia, czyli utraty siły nośnej. Zaburzone przez skrzydło powietrze przestaje trafiać do silnika oraz opływać statecznik poziomy, przez co silnik działa ze zmniejszoną mocą lub po prostu przestaje działać, a pilot nie może skierować dziobu w dół, ponieważ ruch statecznikiem nic nie daje. Lata mijały i silniki stawały się coraz bardziej niezawodne, przez co plusy z posiadania silników z tyłu maszyny przestały być tak istotne, przez co producenci nie widzieli sensu dalszego ich montowania w tylnej części samolotu, a poza wyjątkami takie samoloty przeszły do historii. A w tym odcinku to już tyle. Przypominam Wam o linku w opisie oraz przypiętym komentarzu oraz zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli chcielibyście, aby proponowały Wam się inne lotnicze treści oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Cześć!